Hej, tu Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Okuniewska i to będzie kolejny odcinek podcastu Dziewczyny z sąsiedztwa. I dziś ze mną w studio jest w ogóle, jestem bardzo podekscytowana, ponieważ zaprosiłam Helę, u której byłam kiedyś na włosach. I to jest w ogóle super historia też, taka w ogóle niestworzona trochę, bo byłam u koleżanki, naszej wspólnej zresztą, Justyny, i mówię, ej, słuchaj, jutro mam takie coś, gdzie muszę ładnie wyglądać i muszę umyć włosy, bo i jakoś coś jest zrobić na szczotkę, bo nie mam w ogóle ze sobą rzeczy w Warszawie i nie mam czasu w ogóle, nawet nie mam suszarki do włosów. I ona mówi, ty, zadzwonię do mojej w ogóle super koleżanki Heli i ona cię musi rano wcisnąć. I zupełnie z przypadku, tak jak w ogóle najfajniejsze rzeczy się dzieją z przypadku, trafiłam do ciebie, więc pytanie, kim jest Hela? No. Hela Her. Kim jesteś Hela?
Ja jestem normalną dziewczyną raczej.
Właśnie, no właśnie, to jest w tobie najfajniejsze.
Tak, staram się być normalna. A ciężko tak opisać siebie, wydaje mi się.
Czyli po prostu teraz obecnie czym się zajmujesz?
No zajmuję się włosami od lat.
Od lat?
Od lat.
I to jest twoje... Kiedy odkryłaś, że chcesz robić włosy?
No właśnie to od dziecka w sumie chciałam. Jak byłam dziewczynką, to...
To jest świetne. W ogóle,
jak byłam mała, to miałam taką ciocię, fryzjerkę, mieszkała naprzeciwko. Ja pochodzę z małej miejscowości. Mm-hmm. No i tak jak tam chodziłam, to mam takie pierwsze wspomnienie. To jest super, bo miałam 5 lat i weszłam do salonu, chyba czy 6 jakoś tak. I nawet mnie nie interesowało to, że ona tam obcina te włosy. Tylko gwar i takie gadanie tych kobiet, wiesz?
Suszenie
takie,
włosów.
Takie suszarki, to wszystko takie, to co było takie głośne, nie? Czyli ty... Harmider jakiś taki.
Czyli chciałaś mieć po prostu później już miejsce takie, w którym chyba jest hałas i ten. Ale opowiedziałaś mi, jak byłam u ciebie na włosach, opowiedziałaś mi super historię, jak marzyłaś o tym, żeby uczesać Kasię Cichopek.
A to tak, to jest śmieszne marzenie takie. Znaczy śmieszne, nie dlatego, że to Kasia Cichopek, absolutnie, bo jak będzie tego słuchała, to nie chciałabym, żeby się poczuła źle.
No nie, wiadomo.
Tylko ja kiedyś oglądałam ten serial, w którym Kasia występowała, grała. I ona po prostu miała taką burzę loków, tak piękne włosy, że ja jako zafascynowana dziewczynka włosami ogólnie, nie tym, że to jest aktorka, tylko po prostu człowiekiem i tym, co ona ma na głowie. To ja po prostu marzyłam, żeby te loki uczesać, bo to dla mnie było coś takiego, że ja nigdy nie widziałam takich
I ty
włosów.
Zadzwoniłaś chyba do swojej, tak, do swojej babci i powiedziałaś, Jezu, babcia, czy sam Kasia Cichopek, tak marzyłaś.
Tak.
To było twoje największe marzenie.
Ja kiedyś czesałam Kasię Cichopek właśnie na takiej ramówce. Super. To się tak wydarzyło, że na takiej ramówce do tego serialu owego, którym Kasia grała. Ja mówię, Kaśka, sorry, ale ja nie wiem, czy ona to pamięta w ogóle, bo pewnie nie, bo dużo pewnie fryzjerów się tam przez jej głowę jakby... uczesała ją i mówię, sorry Kasia, ale ja ci muszę to powiedzieć. Ja jak byłam nastolatką, takim dzieckiem, nie, tam 12-13 lat miałam, marzyłam, żeby cię uczesać. I ona tak po prostu spojrzała na mnie i mówi, to śmieszne, że ktoś marzył, żeby ją uczesać po prostu.
Pewnie
dla niej to było takie dziwne, że ktoś jej to powiedział.
Dokładnie. To tak jak niektórzy marzą, żeby zrobić sobie zdjęcie z Justinem Bieberem, a niektórzy chcą po prostu zrobić włosy komuś. To jest super.
Tak, to tak jest trochę. Ale nigdy nie marzyłam, żeby robić włosy aktorom, czy komuś bardziej artystycznie do tego podchodziło.
Ale tak wyszło.
No tak wyszło, tak.
I jak to się stało, że wiesz, z dziewczyny z mojej miejscowości robiłaś sobie włosy i ty jeszcze przede wszystkim mówiłaś, że ty jak byłaś bardzo młoda, to ty dopiero, to wtedy od zawsze chciałaś robić te włosy, ale gdzieś zaczęłaś podróżować, gdzieś pojechałaś
tak,
w ogóle za granicę,
we Włoszech
się
mieszkałam,
uczyć.
Wiesz, we Włoszech mieszkałam, tak sytuacja rodzinna była taka, że jakby no, ja jako 15-latka już mieszkałam sama.
No.
Z młodszym bratem, bo moja mama nie miała jakby pracy i musiała wyjechać za chlebem, jak to się mówi. Więc wyjechała za granicę, za tym chlebem. No jak skończyłam tam gimnazjum, to w sumie chciałam dalej iść do szkoły, ale moja mama się denerwowała, że ja chcę być fryzjerką.
O
i
ja!
I tak, że ona miała jakieś ambicje takie, wiesz, wykształcić.
Ale przecież miała kontakt z tym, że ty poszła się do tego
salonu. Tak. Ona na początku jakby miała coś takiego, że mi nawet pomagała, ale potem się denerwowała chyba, bo widziała, że to jakieś takie środowisko jest też takie, wiesz, typu zawodówka.
Aha.
I że ja muszę do zawodówki iść. Ja byłam jeden dzień w zawodówce.
O.
Tak, w szkole zawodowej. I dziewczyna mi przy tablicy, jak spisywam, bo mam wadę wzroku i nie noszę okularów, i mi powiedziała, że jak się nie odsunę, to w łeb dostanę.
O nie! Czyli po prostu ten, wystraszyłaś się tego też stereotypu
tak,
o zawodówkach,
nie? Tak, bo ja nie jestem agresywna, nie? W ogóle. Nie, no. Jakby nie lubię przemocy, nie lubię krytyki takiej
bezwzględnej. Ja
jakby się boję, nie oglądam wiesz takich filmów.
Ja tak samo.
No, także...
Byłam teraz na koncercie jazzowym i to nie był taki, znaczy przez przypadek, bo ja w ogóle nie przepadam za jazzem, ale byłam, bo tam z rodzicami mojego chłopaka byliśmy na koncercie jazzowym i to nie był ten taki jazz, taki ten taki straszny, ten taki głośny.
O, ten nierówny.
Ten taki w ogóle, co każdy sobie gra i tak naprawdę jakbyś nie miała, że nawet ci ludzie, ja wiem, jakby teraz mi się, wiesz, że ci ludzie to są ogromni w ogóle eksperci w tym, co grają. Jakby wiadomo, że to jest w ogóle warsztat, no w ogóle wspaniała praca. Ale tak naprawdę, gdyby tam ciebie postawić i mnie i byśmy tam szarpały ze struny, to by się nikt w ogóle nie zorientował. Bo trzeba być wielkim w ogóle jakimś naprawdę znawcą muzyki, żeby się...
Podobno nie właśnie, bo jest rodzaj jakiś taki tego jazzu, że to wszystko tak nierówno jest.
No właśnie,
ja tego nie wiedziałam też.
I przez to, że to było takie stara gwałtowne, po prostu to było takie
szampanie. To się w tym nie odnajduje, żeby
było. Tak, że musiałam kurki do uszu włożyć, bo to było tak, jakby takie agresywne, że czułam taki niepokój.
No ja tak...
Z zawodówką ci nie poszło ten jeden...
Nie, w ogóle jeden dzień tam byłam i w ogóle to jest masakra jakaś, bo ogólnie stereotypowo też szkoła zawodowa. Ja byłam ambitną dziewczyną i jakby generalnie to miałam tak, że chciałam uszczęśliwić moją mamę. No. Czyli to, że moja mama oddała swoją młodość za wychowanie mnie jako samotna matka i mojego brata. Więc sobie tak wzięłam za cel to, że jednak no, muszę spełnić jakieś wymagania albo... Nie wiem, żeby była dumna ze mnie.
A kiedy to?
Bo a ta zawodówka to jej nie była po drodze, bo w ogóle by się wstydziła przed koleżankami. Więc poszłam do liceum zaocznego dla dorosłych.
A kiedy sobie zdałaś sprawę w ogóle z tego, że chciałaś spełnić te oczekiwania mamy?
Bo ty chyba w życiu dorosłym dopiero.
No właśnie.
Tak, bo na początku to było tak, że to robiłam, bo tak uważałam, że tak trzeba po prostu. Ja nie docierało to do mnie jakoś tak świadomie, to dopiero wydaje mi się, że od jakichś 10 lat jestem taką świadomą osobą.
Że wiedziałaś, że coś. Ja też tak mam, że czasem dopiero teraz, wiesz, ja mam tylko 26 lat, więc to też nie mam takiego, że już wiesz, jestem absolutnie samoświadoma, ale mam też, jak patrzę na jakieś swoje takie decyzje, właśnie tego, na jakie studia chciałam pójść, to też w ogóle. Jestem w stanie teraz dopiero zauważyć, bo już jestem mądrzejsza o te 10 lat, czy tam ileś, że dopiero teraz zauważam w ogóle, co mną kierowało. No. I że czasem to jest właśnie to, że chcesz, to jest takie najsłynniejsze, nie? Że chcesz tam ambicje rodziców spełnić, czy coś. Ale są też takie rzeczy, jak myślenie o tym, co o tobie pomyśli, gdzie idzie koleżanka na przykład, którą się najbardziej kolegowałaś w podstawówce.
Ja tak miałam właśnie. I moja mama mnie tak trochę porównywała do takiej jednej tam swoich sześcicy.
No właśnie.
Nie? I całe dzieciństwo miałam takie porównywanie, ale myślę sobie, kurde, no ale ja będę super fryzjerką, ja kocham włosy, ludzi.
No.
I tak myślałam sobie właśnie, że jej udowodnię, że ta praca, to jest... w każdej dziedzinie życia możesz się wznieść na szczyt, jakby to... Ktoś może powiedzieć, dobra, no to jest tylko fryzjerka, tak? Ale dla mnie to jest naprawdę to jest kontakt z człowiekiem.
Oczywiście, że tak.
Z drugą osobą i bardzo bezpośrednio, bo dotykam skóry i głowy klienta. To są intymne rozmowy i to wszystko jakby i to poznaję. I przez to też na przykład, jak mama powiedziała, że ja nie pójdę na studia, ja mówię, no ale w tamtych czasach, jak ja zaczęłam się uczyć, no to nie było studiów fryzjerskich. W ogóle nie było czegoś takiego. Teraz jest trychologia, wiesz, jakieś różne takie odmiany tego, że możesz. Ale ja na przykład teraz na przykład jeżdżę na bardzo dużo szkoleń. Które wydaje wszystkie swoje oszczędności i dlatego nie mam domu z basenem i w ogóle nie będę miała. Znaczy nie chcę domu z basenem, chcę dom z alpakami, bo tam mam
z alpaki.
Ale no ja naprawdę mam jakieś takie
zwykłe marzenie. Twoja mama podporządkowała, czy to był twojej mamy wybór, że ona podporządkowała życie wychowywaniu ciebie?
Ja myślę, że trochę to ją zmusiło, jakby życie, tak, bo została, wiesz, mamą z dwójką dzieci, która jakby... Moja mama też była taka do przodu jakby, nie? Mieszkała w mojej miejscowości i zawsze marzyła o tym, żeby wyjechać do miasta i tak się stało.
A ci z miasta chcą uciekać na wieś.
Tak, bo jak ja miałam 13 lat, to ja się dopiero przeprowadziłam do miasta.
Czyli ty mieszkałaś gdzie najpierw? Gdzie
najpierw mieszkałam w Michowie, a potem mieszkałam w Lublinie.
Okay.
Więc jakby od 13 roku życia byłam dopiero dziewczyną z miasta. No, i w ogóle wszystko mnie przerażało, bo na przykład w szkole to w ogóle się dziwiłam, że dzieci chodzą tak kolorowo ubrane. Wszystko mnie dziwiło, wiesz. No, w pierwszy rok to ja byłam taka wycofana trochę, a to nie mój charakter.
No.
Bo tam z kolei byłam zawsze taka
do przodu. A co cię teraz dziwi? Bo to jest w ogóle też fajne. Jak wiesz, jak jesteś dzieckiem, nagle przeprowadziłaś się z Michowa, tak? Nagle do Lublina, to cię dziwiło, że dzieci chodzą kolorowo ubrane. Jak się jest młodszym, to jest w ogóle chyba też ciekawe, że wszystko cię nagle dziwi. Bo pierwszy raz jedziesz do dużego miasta, bo pierwszy raz jedziesz do teatru.
Tak,
schody ruchome. Ja w ogóle, jak byłam mała, to marzyłam, miałam drogę do podstawówki. taką totalnie w dół ulicy. I się szło tak Niedziałkowskiego i prosto, i prosto. I dlatego mnie rodzice już od młodych lat, bardzo od wczesnej podstawówki, puszczali do podstawówki samej, no bo ja sobie mogłam, tak, mogłam iść sama. I wtedy wpadłam na fantastyczny pomysł, już jako młody, kreatywny umysł, jakiś tam 9-letni czy 8-letni, że sobie tak myślę, kurde, gdyby z mojego domu do mojej podstawówki prowadziła taka strasznie długa linia, takie jak schody ruchome, ale żeby one tak jechały, żeby wtedy nie jak trzeba było iść. Teraz. A teraz tak jest na lotniskach.
Właśnie, widzę, i myślę, Jezus,
no już startup, pomyślałam sobie, jak byłam mała.
Ale miałaś tak, że jak zobaczyłaś to pierwszy raz, tak naprawdę, że to ty wymyśliłaś?
Tak, i pomyślałam sobie, ja cię, czyli to w ogóle istnieje, czy ktoś też miał ten pomysł w głowie. I strasznie, jak byłam mała, to mnie wszystko mnie dziwiło. I co cię na przykład teraz dziwi? Masz coś takiego, że sobie, wiesz, to taki w ogóle game changer.
No,
miałaś coś takiego ostatnio?
Dziwi mnie na przykład podejście mojego syna czasami do życia.
No.
Bo ja miałam zupełnie inne, a on ma wszystko, czego ja nie miałam.
Okej, okay, a ile ma lat?
13,5.
Okej. Okay.
I to mnie dziwi na przykład, że właśnie młodzi ludzie są bardzo tacy... Oni mają to, co chcą, mają wszystko w zasięgu ręki, a jednak to pokolenie, każde pokolenie ma swój czas, nie?
Bardzo ale super piosenka.
Ja wtedy myślę sobie, Boże, albo jestem stara, albo już jestem taką matką i bo jak zostajesz matką, to się całe życie już boisz o swoje dziecko.
No, to jest
i
coś,
nawet jak
się
masz 16 lat, albo 30, jak zostajesz, albo 40, nieważne.
Dokładnie.
I wydaje mi się, że tak... że mój syn mnie zadziwia, ale tak pozytywnie, ale też czasem bardzo negatywnie, że potrafię po prostu stanąć i mi ręce opadają, że...
Że nie możesz wpłynąć na jego myślenie.
Wszystko, co go uczę, że wszystko, co go uczę, on odbija to w taki sposób, jeszcze jest mądrzejszy i mówi do mnie wtedy, mamo, sama mnie tego nauczyłaś, albo sama taka jesteś, a wymagasz ode mnie czegoś innego. No to ścina, nie? No to jest taka...
No widzisz, ja nie miałam takich ostatnio takich ważnych właśnie odkryć. Ja natomiast odkryłam, że jedzenie ananasa z solą to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie.
A to dobrze, słodki,
ponieważ,
słony tam.
Tak, ale to nawet nie o to chodzi, bo po pierwsze musisz mieć sól w organizmie, jak jest ci super gorąco, upalnie, to trochę tej soli jednak potrzeba, żeby ta woda się trochę zatrzymała jednak, żeby nie wypasać wszystkiego. A po drugie, jak na przykład smażysz coś i posypiesz to solą, to puszcza wodę. I przez to, że ty posypujesz solą tego ananasa, to on puszcza więcej soku ananasowego, więc jak jesz tego ananasa, to masz po prostu taką ananasowość w ustach.
Spróbuję.
W ogóle słowo ananas jest fantastyczne.
Spróbuję. Ja też czasami się zachwycam słowami na przykład.
Ale co do zachwytów. Przyszłaś tutaj i dałaś mi dwie rzeczy. Pierwsza to jest ekstra wybitną, w ogóle Palo Santo.
Noszę to zawsze gdzieś, wszędzie to noszę. W
fantastyczne. Palo Santo to jest drzewo, tak? Czy to jest kora drzewa z Ameryki Południowej?
Tak, myślę, że rośnie w różnych.
Tak, i to pachnie jak absolutnie, nie wiem, jak taka świątynia pośrodku lasu, albo jak...
Koleżanka, zanim to powąchała pierwszy raz, nie wiedziała w ogóle, co to jest.
No.
Nie, przeczytała ulotkę, to było w ogóle śmieszne i mówi, Hela, to pachnie jakby kot to obsikał.
Ej, trochę tak jest też. A ja faktycznie.
Ja nie wiem.
Ale też pachnie tak drewnem wąchałam, obsikanym w takim razie. Ale to pachnie super i to się podpala.
Nie
wąchałam
nigdy obsikanego drewna.
No ja też w sumie. No obsikane drewno nie należy do chyba najmniejszych rzeczy do wąchania.
To jest super, to jest oczyszczające.
Ale to jest ekstra, bo to jest oczyszczające. I po pierwsze oczyszcza nos, po drugie oczyszcza tam, niektórzy wierzą, że to jest złe, nie demony, tylko złą energię. Ale najfajniejsze jest to, że jak śmierdzi w chacie cebulą, albo czymś, co czosnkiem smażysz, to pochłania, wypycha totalnie zapachy i jest jakby na tyle dominujące, że nie jest drażniące.
Ty przyszłaś do mnie do salonu rano, nie?
Tak.
No, ja nie zapaliłam tego kadzidła, bo zawsze jest tak, że ja przychodzę trochę wcześniej i staram się zapalić to kadzidło, albo szałwie, czasami też szałwie z racji tego, że dużo osób do mnie przychodzi, to ja sobie cenię taką, że... Pamiętam, jak ty weszłaś do salonu, to zdjęłaś buty.
Ej, to był w ogóle taki obciach, słuchajcie, weszłam do salonu, bo się wchodzi, bo do ciebie się wchodzi, bo to jest tak jakby w bloku w mieszkaniu, na parterze.
Tak, w kamienicy.
Tak, w kamienicy. I jak ja otworzyłam drzwi, no to zobaczyłam, że jest korytarz i widziałam, że jest tak jakby ala kuchnia, czy jakieś takie... Więc ja myślałam, że ja wchodzę do domu, do Heli. Więc ja zdjęłam buty.
Szkoda, i ona mówi, zdjęcia nie zrobiłam.
A czemu ty zdejmujesz buty? Przecież jesteś w salonie fryzjerskim. Ja sobie myślałam, Jezus, za obciach kompletny w ogóle. Dziewczyna, wiesz, z Olsztyna w ogóle przyjeżdża do dziewczyny, w ogóle do salonu fryzjerskiego w Warszawie i zdejmuje buty na wejściu.
Ale to nie byłaś pierwsza.
Ale ty powiedziałeś, że to jest dla mnie super.
Ukłon, tak, to jest dla mnie naprawdę ukłon, bo ja sobie wymarzyłam stworzyć taką atmosferę w moim salonie i mam nadzieję, że to gdzieś tam klientki to powtarzają, no. To nie dlatego, że ja powtarzam to, tylko ja bym chciała, żeby one się tak czuły,
no.
Tak jak ja bym się chciała poczuć na przykład u ciebie, to nie wiem, w mieszkaniu.
To jest świetne.
I za każdym razem na przykład właśnie, bo dla mnie to jest bardzo... Ja nie lubiłam chodzić do fryzjera, jak byłam dzieckiem.
O jedne, chyba nikt nie lubi. I dlaczego? Jaką miałaś najgorszą fryzurę?
No byłam jak zaczarowany ołówek wyglądała. Moja ciocia Tereska świętej pamięci obcięła mi po prostu włosy na podwórku babci jakiś rondel mi przyłożyła do twarzy. I ja płakałam tak, że tak się zachodziłam.
No.
Że... I wtedy pamiętam, jak się wycofywałam w tym płaczu z tego podwórka i mówię, babciu, już po prostu nigdy w życiu nikt mnie tak nie obetnie, że tak płakał. Bo tak płakałam, że się po prostu, wiesz, dzieci tak. No i powiedziałam tak, mówię, babcia, wiesz co, jak ja będę fryzjerką, to nigdy nikt nie będzie przeze mnie płakał. No mam nadzieję, że niewiele osób było, które płakały, ale myślę, że na pewno się zdarzyło tak, żeby płakały, bo nawet jak się uczyłam, to moje koleżanki płakały.
Tak?
No pewnie. Uczyłam się na kimś, nie? To już nie zawsze było tak super. Ale mam je do dzisiaj w pamięci, że pozwoliły mi.
No, to też jest ważne.
To były wszystkie moje takie koleżanki właśnie z tej małej miejscowości, gdzie...
Robiłeś pierwsze eksperymenty.
Tak, kiedyś koleżanka taka Patrycja i jest super w ogóle. Miałyśmy kontakt w liceum i ona powiedziała, jak jej zrobiłam włosy, że napisała chyba na Facebooku wtedy, że kiedyś będę czesać gwiazdy. A ja wtedy powiedziałam w ogóle, co ty piszesz? Nie wiesz, jakie te.
To jeszcze ale nie marzyłam o tym. W Michowie.
Znaczy, w Łęcznej. Wtedy mieszkałam jeszcze w Łęcznej, bo mieszkałam tak z moim mężem, tam z dzieckiem.
Nie też nie wierzyłaś, że... Nie wierzyłaś, że tak ci się życie ułoży, że...
Nie. Ja chciałam... Jakby zawsze mnie interesowali wielcy fryzjerzy. Zawsze mnie interesowało to, dlaczego oni... na przykład dochodzili do jakiejś tam ścieżki, wiesz, w tej swojej karierze, bo to ktoś by powiedział fryzjer i no tak jak w sprzedaży, może być ekspedientką, może być, wiesz, tak. w sprzedaży po prostu na rynku jakimś, wiesz, sprzedawać na giełdzie coś, tak?
Jasne.
To też jest sprzedaż.
No.
No i ja sobie tak pomyślałam, że skoro to jest jedyna rzecz, która do tej pory mi wyszła, no bo tak nie wyszło mi na przykład życie w rodzinie, nie wiem, takie miałam różne przemyślenia, nie? Że tam, wiesz, taty nie mam i takie rzeczy.
I w ogóle wrócimy za taty, bo to jest ciekawa historia.
No z tym ojcem to jest historia, że taka życiówka moja.
Tak.
I to było tak, że sobie pomyślałam, kurde, no to ja po prostu wszystkim pokażę, że ja w tym będę najlepsza. I nie ma...
Super.
I nie ma takiej... Ja nigdy nie chodzę do pracy zmęczona. To jest moja pasja, więc jak ja idę, moja mama, byłam chora, przeziębiona i mówię, o Jezu, to mnie boli, to mama obudziła mnie któregoś dnia, tam przyjechała z tych Włoch, nie, i mówi, idź do pracy, dziecko, zaraz wyzdrowiesz.
No bo trzeba było, widzisz, to była twarda szkoła, że trzeba było rzeczywiście do szkoły, do pracy chodzić wypoczętą albo zmuszać się. Czyli ty masz swoją zasadę, że po prostu nie chodzisz do pracy zmęczona. Znaczy, to jest też swój przywilej,
się,
nie?
Staram się tak. Od kiedy jestem jakby właścicielką i szefową, to mam taki przywilej i to jest super. Aczkolwiek odpowiedzialność, jaką mam na przykład, że ktoś się zapisał miesiąc wcześniej.
To prawda.
To bardzo rzadko sobie jakby tak, no nie pozwalam sobie na coś takiego. Tak. Oczywiście na przykład zdarza mi się tak zaimprezować i przyjść z rana na dobrym kacu do pracy. I moje
Ale klient... robisz te włosy.
Nie, no to jest w ogóle wtedy, to mi się najlepiej robi.
No.
Bo ja nie gadam tyle wtedy. No.
Tylko jesteś skupiona na robocie, żeby skończyć.
Mam kolegę Piotrka, który powiedział, że kiedyś go tak na kacu dobrze obcięłam.
Czyli to jest jednak coś w tym.
Na kaca najlepsza praca. To
na kaca, tak.
Ale nie, generalnie to staram się nie zawalać, nie? Bo wiem, że to przynosi mi chleb po prostu. No.
Jasne, że tak. Ale jak lubisz to, co robisz, to jest w ogóle niesamowite. Tak. Ja też jestem tego zdania, że nie zawsze, albo że to jest mocno takie przereklamowane, że trzeba nagle bardzo lubić swoją pracę, że to jest super, jeżeli tak się zdarza, no nie? Bo nie wszyscy mają po prostu takie szczęście.
Tak.
I nie wszyscy się urodzili tak, że na przykład od razu wiedzieli, co chcą robić. I ja na przykład jestem taką osobą, że ja totalnie w ogóle, tak jak ja zazdrościłam, całe życie zazdrościłam ludziom, którzy się urodzili i na przykład mieli od razu, że jak ja bym strasznie, tak jak ty miałeś, że strasznie byś chciała być tą fryzjerką.
No.
Ja ci strasznie tego zazdroszczę, bo to oznacza, że ty jakby całe swoje życie mogłaś z tą myślą dorastać i jakby sobie trochę szukać tych kierunków, nie? Gdzie, dobra, to tu pojadę, czegoś się nauczę, z tym pogadam, ten może...
Oczywiście.
Coś. I to jest świetne. Ja czegoś takiego nie miałam, bo zawsze... Jakoś nie wiem, bo mi to wypadało mi to z rąk. Myślałam, że w czymś jestem dobra, a później się okazywało, że jestem w tym w ogóle beznadziejna i że nie mogę na przykład z tego się utrzymać. I nie wszyscy mają to szczęście, że mogą tak naprawdę zarabiać na tym, co lubią robić.
A ty masz super, to.
Tak. I niektórzy niestety też się.
Powiem ci, że ja miałam taki moment w swoim życiu, mam taką przyjaciółkę, też Helę w ogóle tak nazwana, właśnie z tego Michowa.
No.
I to jest tak, że ona na przykład. No nie do końca wie. I ona, ja na przykład nie rozumiałam tego przez jakiś czas, że jak można nie wiedzieć.
No.
I ja w ogóle siedziałam i sobie myślę, kurde, Ja mówię, przecież to jest proste, siadasz i sobie myślisz, chcę robić to, tak. No to idziesz tu.
Co lubię w życiu robić.
Tak, tak, jak w tym filmie, tak. Nie? I sobie myślę, że to jest proste, bo ja tak sobie właśnie usiadłam, chcę mieć to i... Ale...
Co... Ty miałaś to ogromne szczęście, że ci się to pojawiło w głowie, stara.
To jest tak, mnie zaciekawiło rzadkie. Ostatnio, wiesz, bo ja mam 9 lat salon.
No.
I ostatnio miałam tak, że po prostu nie chciałam mieć tego salonu.
Że w czyli ogóle cię to...
Jakby nie zmęczyło, nie. No. Ja po prostu, ja te 9 lat temu wyznaczałam sobie taki cel, że w zasięgu ręki, to co no. mam, czyli dlaczego mam salon obok domu, bo chcę chodzić do pracy.
Tak.
Wszystko, co zrobiłam, miałam zaplanowane jakby, miałam takie cele, wyznaczone super. Cele. Takie koła przechodziło no. z jednego do drugiego i sobie wyznaczałam. I jakby, nie wiem, czy to ja się tego gdzieś nauczyłam zaobserwować, to samoistnie to robiłam. Może to było no. takie po prostu przeznaczenie, nie wiem.
Mhm.
Ale... I w pewnym momencie osiągnęłam jakby wszystko, co sobie założyłam
no.
i zapomniałam, co jest dalej.
A, bo i tego sobie nie wymyśliłam, nie zaplanowałaś
no, nie
sobie.
No. Ja myślałam, że cały czas będzie tak, że ja idę tak. po prostu, wiesz, w rytmie.
Jak burza, no.
No, a tu nagle sobie siedziałam tak i mówię, kurde, w ogóle gdzie ja jestem, nie? No. Jest 10 lat, mieszkam już w Warszawie. I no. pamiętam dzień, kiedy przyjechałam do Warszawy i mi dziewczyna powiedziała, ty nie jesteś stąd. Ja mówię, no nie. Mówi, to życzę ci, jak się spotkamy za 10 lat, żebyś była taka jak dzisiaj.
I chyba
żeby
tak
cię nie zjadł ten wyścig szczurów. Ja mówię, co to znaczy w ogóle,
bo no, ja jestem z małego miejsca, nie wiedziałaś.
A ja myślę, kurna.
Ej, ale może no, właśnie dlatego, że nie wiedziałaś, co to jest wyścig szczurów, nie dałaś się w ogóle...
Przede wszystkim.
Tak, ale nie wiedziałaś nawet, co to jest wyścig szczurów, więc dlaczego miałabyś w nim uczestniczyć?
No nie, jakby... no, żeby przyjechałam tutaj po to, żeby się bardziej uczyć, bo ja miałam nastawiona na naukę, bo skoro...
No właśnie.
Mi, zobacz, ja bym chciałam... To też się składa no. na to, że skoro moja mama miała troszeczkę taki dylemat, że no jej córka nie poszła na te studia, no, no. przykro nam, tak, no. nie poszła, no to ja sobie myślałam, kurde, no ale to ja będę tu, no jakby zrobię to, tamto, no. w różnych dziedzinach. I jakby nie miałam tego, że muszę do telewizji, bo to jest tak. jakiś tam...
Że super,
tak,
bo,
że super, tak, że to jest telewizja i że osoby rozpoznawalne. Tak się moje życie potoczyło, no. że ja trafiłam do salonu, w którym pracowałam z super byłym szefem, naprawdę, no. był super i ogólnie każdego mojego byłego pracodawcę bardzo cenię. I
ja
bardzo,
tak samo, trafiłam na samych fajnych ludzi.
A ty wiesz co, to jest ale tak, to że jest trafiasz szczęście, na no. fajnych ludzi, bo jakby masz taką pokorę, że on ci daje po prostu pracę, no co, czemu
tak,
masz?
Ale nie, w sumie też... nie, raz miałam, te, ja raz znaczy, trafiłam ja do miejsca, gdzie... Miałam. Włoszech, gdzie nie czułam takiego, gdzie nie czułam takiego, wiesz co, miłego vibe'u. Ale to dopiero po czasie jakby widzę, co to miejsce mi dało mm-hmm. i mniej więcej czego się...
Potrafisz
no, co,
z tego
tak,
wziąć
co widziałam, no. Ale faktycznie to było takie średnie experience, jak sobie tak przypominam. No ale ty w ogóle, takie. Czym mi zaimponowałaś też, jak co powiedziałaś, to ty pojechałaś do Włoch.
Dziękuję.
Włoch w ogóle bez angielskiego.
Bez czy włoskiego i bez angielskiego.
Tak, jak się robi coś takiego? Znaczy ja, jak mieszkam za granicą i widzę, że Polacy przyjeżdżają do pracy, nie tylko Polacy.
Czyli mam taki wiesz,
bez ja... angielskiego, to no. sobie myślę, trzeba być naprawdę, ja szanuję wszystkich
moja
ludzi,
mama też tak pojechała.
Tak, którzy emigrują bez znajomości jakiegokolwiek języka, bo to jest tak przerażające.
No, to stajesz,
jedziesz w nowe
wiesz,
miejsce, gdzieś... tak jak małe dziecko się frustruje, że nie potrafi czegoś przekazać,
tak.
to jesteś dorosłym człowiekiem, który nie potrafi przekazać tego, co chce. To jest w ogóle wielki szacun dla ludzi, którzy to robią.
Ja kiedyś poznałam takiego chłopaka, ja nawet nie pamiętam, jak on miał na imię i on bardzo mi popatrzył w oczy, wiesz?
No.
I ja mu od razu powiedziałam, że przepraszam, ja nie mówię po angielsku. I to było w ogóle, to, abstrahując od tego, czy mieszkałam tam we Włoszech. Ja no. chyba go w Madrycie poznałam, bo tam na szkolenie jeździłam. I ja mu powiedziałam, że to był pierwszy mój wyjazd do Madrytu za swoje pieniądze, na szkolenie, za grubą kasę po prostu, do super zespołu, gdzie to było moje marzenie też. I poszłam do baru i tak się wstydziłam sama wejść do tego baru, żeby myślę, kurde, siedzę tu sama, wiesz,
no.
jakby nawet zjeść samemu, no to nie jest takie miłe.
To
nie?
prawda.
I miałam ten problem. Miałam z tym problem, wiesz, żeby wejść i tak sobie sama coś zamówić do jedzenia.
A czy to
i
były już czasy, kiedy były telefony komórkowe i Instagram
tak,
od razu
tak,
w tym?
Już
bo teraz
było.
Ludzie się, jak idziesz no teraz sama zjeść, okay. nie, to zakrywa
ale
się za tym
ja
telefonem.
I tak jakby wydaje mi się, że w takich jedzenie, picie, to lubię spędzić z kimś
tak,
czas,
tak.
nie?
Zwłaszcza, że po to w ogóle powstał, język jest jakby, jedzenie jest nośnikiem kultury
tak,
i
tak.
też takie, że dlaczego ludzie organizowali biesiady,
wiesz,
bo lubili jeść z kimś innym.
No ludzie się jakoś tak...
To jest, tak... Jak,
no, porozumiewają w ten
jasne,
sposób.
To jest
no i
porozumienie.
Mam taką sytuację, że koleś usiadł koło mnie przy barze, jadłam jakieś tam takie kalmary, takie w czymś tam, w panierce.
No.
I on usiadł i popatrzył na mnie i ja się tak uśmiechnęłam i on mi przybił piątkę i ja do niego mówię, że przepraszam, ja nie mówię po hiszpańsku, ani po angielsku. Tak. Znaczy, mogłabym mu coś powiedzieć, ale Hiszpanie z kolei nie mówią po angielsku,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. No.
I on powiedział mi tylko, że jak popatrzył mi w oczy, to zrozumiałam właśnie po hiszpańsku, bo ja znam włoski trochę i tylko dlatego zrozumiałam, że ludzie, którzy patrzą sobie głęboko w oczy, to jest język wszechświata i że wystarczy się uśmiechnąć i wiadomo, że sobie życzymy dobrze, coś takiego.
Czyli ty w taki sposób, ale już jechałaś tam z tą myślą? Czy raczej nie, po prostu wiesz, robiłaś w gacie, że musisz nagle sama, bo ile miałaś lat?
21?
Chyba. 21 i pojechałaś uczyć się u najlepszych?
Wiesz co, to nie, właśnie tam nie. Ja pojechałam do Włoch, bo też sytuacja mnie trochę do tego zmusiła, bo byłam młodą mężatką, młodą matką.
Miałam ile masz lat, jak urodziłaś?
19.
19 i to...
Alek ma teraz 13,5 roku.
A twoje drugie dziecko?
5 lat, moja Jagoda.
Jagoda.
W listopadzie, 17 listopada.
Czyli pojechałaś wtedy już z dzieckiem?
Tak, pojechałam z mężem i z dzieckiem. Pojechałam tam. Ja już miałam 8 lat pracy praktycznie, wiesz, od 16, 17, 18, 19. 6-7 lat pracy miałam jako fryzjer w Polsce tutaj i musiałam się wycofać z tego, żeby pojechać do zagranicy i żeby tam trochę, wiesz, popracować, ale też mi było ciężko zostawić tą pracę tutaj, bo wszystkich lubiłam, to tam się uczyłam.
To, co znasz.
No, tam się uczyłam, wszyscy mnie chwalili, nagle, że jestem taka super zdolna, a tam mnie nikt nie chwalił.
No właśnie.
Tylko kazali mi myć włosy, nie? Byłam szampistą. Bo włosy, pani, która myje głowę, to jest szampista.
Super.
Szampista. Już w ogóle śmieszne słowo.
No.
No i co? I myłam te głowy tam, nie? Pracowałam takie miny. Ona nie lubiła mnie za to, że na przykład wszystko potrafiłam, co ona chciała.
O.
I ona po prostu nie lubiła mnie.
Czyli
za to.
Robiła ci jakieś...
To, co powiedziałaś na początku, jak się zobaczyłeś, że kogoś tam, wiesz,
zablokowałaś.
Tak. No to ona mnie oceniała przez ten pryzmat, że ona nie umie tego, a ja po prostu przychodzę, nie znam się. Ja
i próbujesz.
Na tyle czasami w mojej pracy jest coś takiego, że chciałabym to nawet wypróbować kiedyś, żeby nikt mi nic nie powiedział, a ja po ocenie tego, jak jesteś ubrana, po ocenie tego, jak wyglądają twoje włosy, albo co było wcześniej, mogłabym to wszystko sprawdzić tak naprawdę, nie używając w ogóle jakby słów, to wydaje mi się, że po tylu latach jestem w stanie zadowolić klienta też, nie?
No.
Ale i wtedy też tak miałam, że patrzyłam i tak
podglądałaś.
Pokazywałam coś tam rękami, nie? Ale wydaje mi się, że moja przyjaciółka Ela powiedziała mi na urodziny takie życzenia, żebym nigdy nie... Jakby, żebym się zawsze tak uśmiechała i żebym miała ten błysk w oczach. Że to jest,
prawda.
Że jestem taka dobra w
to
ten
prawda.
Sposób.
Boże, od ciebie bije taka energia, jak mi lubiłaś te włosy,
ja tego nie widzę,
żeby ta chwila trwała.
Ale wiesz, ja tego nie widzę, nie?
No bo jakby, tak, no.
To jest też super
na włosy, a nie na
nieskromne,
swoją,
żebym się do tego jakoś tam odnosiła w stylu, że o Jezu, jestem taka super, nie?
No ale to też
nie jestem, nikt mnie tego nie nauczył.
No tak, ej, to prawda, ale to nie jest trochę tak, że nam właśnie, że ludzie są zbyt skromni? Znaczy jest mało, trochę tak jest...
Nikt nas nie uczy tego.
Tak, mi zostało zarzucone przez takiego typa. Bardzo mało się tym przejęłam, bo ogólnie...
Jakby, że się mało przejęłam.
To akurat tak. Ja się wieloma opiniami przejmuję, ale to akurat na jakoś najmniej. I ten typ powiedział, że to jest we mnie jest taka fałszywa, że to, że ja tak mówię, że na przykład, o Boże, że w ogóle nie wiedziałam, że te podcasty tak pójdą, nie? Albo nie, w ogóle no, to jest dziwne, że ktoś mnie, wiesz, wybieram majtki w sklepie i jakaś dziewczyna mówi, ej, stara, lubię twoje podcasty, że mnie to cały czas zadziwia. No, no to tak samo jak ciebie zadziwiło w pewnym momencie, że zrobiłaś, wiesz, włosy Kasi Cichopek, którą w ogóle chciałaś te burze loków zrobić. I on mi powiedział, że we mnie jest taka fałszywa skromność. Mhm. I ja sobie myślę, to nie jest fałszywa skromność, tylko naprawdę mnie to zaskakuje.
No mnie też to zaskakuje. Jak się Kasia Nosowska na przykład do mnie... Pozdrawiam cię, Kasiu, serdecznie. Pozdrawiam
Kasię Nosowską.
Bo uwielbiam Kasię. I Kasia się do mnie zapisała, to ja mówię do mojej koleżanki fryzjerskiej, mówię, a to jest taka klientka, taka niska, taka...
Ojej,
a ona mówi, Kasia Hela, nie, to jest Kasia Nosowska. Ja mówię, Kasia Nosowska?
I musiałaś się dowiedzieć. Nie, tak, i wszyscy nagle wiedzą, kim jest Olga Tokarczuk.
Tak,
nagle,
tak, nie, ja mówię, ja wiedziałam, kim jest Kasia Nosowska, tylko ja się nie spodziewałam, że ona do mnie przyjdzie.
No.
Tak samo się nie spodziewałam, że się, wiesz, na przykład zaprzyjaźnię z Melą na przykład.
Z Melą Kotelek.
Tak, z Melą się przyjaźnię od 6 lat, od pierwszego dnia, jak się spotkałyśmy.
Super.
I to jakby... Ja ją traktuję jak moją siostrę po prostu,
ekstra.
Tak? To jest moja, wiesz, przyjaciółka, mieszkamy blisko i to nie jest tak, że ja się jakby... Mi też jest niezręcznie, żeby powiedzieć, że ja się tym chwalę, bo,
ale
tak jest,
normalne.
Tak się stało po prostu, tak?
No tak?
I ktoś tam by powiedział, że ojejku, nie? Tak samo jak z Justyną na przykład, mega też jakby blisko jestem, no bo jest super kobietą.
W ogóle ona... macie identyczne fryzury, bo w ogóle wyglądacie jakby...
Jak siostry,
tak, jak siostry.
To mówią nam, tak, ja czasami myślę sobie, kurczę, no, stylizuję moje klientki na
siebie. Ale to
tak nie jest. Ale tak się po prostu zdarza, że energetycznie, ale właśnie, wydaje mi się,
poznajesz kogoś, tak, i ten ktoś w ogóle jest twoim, albo z twoim odbiciem, ale często jest też tak, że, znaczy masz takie koleżanki na przykład, które nie są właśnie do ciebie, znaczy masz pewnie koleżanki właśnie jeszcze ze swoim, tej miejscowości, w której mieszkałaś, których życie się w ogóle totalnie inaczej potoczyło.
Tak.
Właśnie. I w jaki sposób zrobić to, bo to jest, mnie to bardzo interesuje, w jaki sposób tworzyć takie trwałe relacje z ludźmi. To
jest coś, co... Z Helą jestem blisko od lat, od urodzenia, bo mieszkałyśmy na jednej ulicy.
No. I ty jesteś w Warszawie, robisz włosy, wiesz, Mary Koteluk, a Hela jest, gdzie jest? Poza Warszawą?
Nie, też jest w Warszawie, też bo ją tutaj ściągnęłam. Kiedyś powiedziałam, że ej stara, musisz tu przyjechać, bo
nie będzie samotnie.
Nie, bo nie mam się kto dzieckiem zająć.
A, to było, czyli egoistycznie trochę, ale trochę też dla niej.
Szczerze powiedziałam, nie, że im mówię, dobra, ogarniemy to. Powiedziałam, ogarniemy, przyjedziesz i ona stanęła z tymi reklamówkami takimi dwiema. I ja mówię, ej. Ja mówię, jestem w zoo z dziećmi, nie? Teraz nie chodzę, ale... I ona tak mówi, jakie to jest duże miasto w ogóle. I ja mówię, dobra, poradzimy sobie. I ona tak zaczęła tą pracę też i ja cały czas ją tak, wiesz, mówię, dasz radę, nie? Ja mówię, to nie jest ciężko, tylko musisz mieć jakby jakieś
tam... wspierałaś.
Tak, no jak się chciała przeprowadzić dalej, to ja mówię, proszę cię, nie, bo kto mi będzie Alka z przedszkola odbierał, nie? Ona nie miała wtedy dzieci.
I nie przeprowadziła się dalej?
Nie, jakoś zawsze blisko jesteśmy.
To jest. A masz koleżanki, z którymi cię bardzo dużo różni?
Oczywiście.
I jakie są największe różnice? Jaką masz taką koleżankę, z którą się w wielu rzeczach nie zgadzasz? A co jest takiego, co rzeczywiście... No?
Mam koleżankę Izę, z którą przez lata, chyba 3, jakby znamy się o około 10 lat. Tak mi się wydaje. Ale 3 lata, miałam taki epizod też, że moja przyjaciółka zmarła. A ona była też jej koleżanką, ale jakby została też moją koleżanką, bo wcześniej była moją, ale potem była jej. To takie dziwne, taka zawiła historia. Ale z nią miałam, wiesz co, temat o aborcji.
Okej.
O aborcji był taki temat, że ona, że mówiła, że
pożaruj
jak ktoś chce, tak, że jak ktoś chce, to może usunąć to dziecko i żadne prawo nie może tego zabrać. I ja mówię, oczywiście. Jakby, i to nie było tak, że mamy inne poglądy, bo wydaje mi się, że mamy te same.
Ale...
Tylko ja powiedziałam, że to jest kwestia sumienia.
Okej.
Okay. I to już... Ja jestem tak wychowana, albo mam taki charakter, że to jest tylko i wyłącznie moja osobista sprawa. Absolutnie, jeżeli ktoś by został, nie wiem, zgwałcony, jeżeli ty chcesz usunąć takie dziecko, to jest twoja osobista sprawa, tak?
A jakie było zdanie jej?
No ona powiedziała, że to trzeba usunąć. Jakby, czyli... Że ona by usunęła. I ja mówię, no nie możesz mówić. A ja mówię, a ja bym się zastanowiła, ponieważ nigdy nie byłam postawiona w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak bym się zachowała. Bo nie wiesz,
to jest w ogóle bardzo trudny temat i też jest tyle dziewczyn...
Rower ukradli i koleś do mnie, wiesz, napisał, o, może się z panią spotkam, to może się dogadamy, jeszcze się zaprzyjaźnimy. Ja mówię, no mogę się spotkać, nie? I ktoś tam mówi, ty jesteś nienormalna. Ja mówię, no poszłam na policję, podałam nazwisko, wszystko. Koleś mi ukradł rower, no ale skruchy ma, no to ja idę i mówię, dobra, nie? No
oddaj ci rower?
Nie, pieniądze mam jej oddać, tylko muszę umowę tam.
A skąd ty wiesz, kto ci ukradł rower?
No, kamery były, wszystko, ja jestem
czyli ktoś ci ukradł rower, ty się dowiedziałaś kto i co się dalej stało?
Poszłam na policję i powiedziałam kto. A oni powiedzieli, że połowę roboty zrobiłam
ekstra
za niego.
Ekstra. No, ja kiedyś miałam tak,
śmiesznie,
że...
Śmiesznie, to śmiesznie. Panowie się policjanci pytali, skąd ja to wszystko wiem. Ja mówię, panowie, mówię, XXI wiek, Facebook. Tak, Facebook. Mówię, popatrzyłam, mówię, tylu znajomych wspólnych, więc napisałam do znajomych, wiesz, zdjęcia, wszystko posyłam.
Ja kiedyś studiowałam, jechałam tramwajem.
To jest trochę dociekliwa raczej jestem.
A, czyli ciekawość wrodzona. Mhm. Ja jechałam tramwajem, miałam tablet. W torbie i ta torba była rozpięta i gadałam przez telefon i gadałam chyba z moją mamą albo z kimś z mojej rodziny, moja babcia była chora na raka i rozmawiałam właśnie o chemioterapii, że tam, że byłam odwiedzić, nie pamiętam już o czym była ta rozmowa, ale w każdym razie było jasno powiedziane, że jest tam jakaś sytuacja taka chorobowa w rodzinie. I ja wysiadałam już się zbieram i taki, jeszcze rozmawiałam właśnie przez ten telefon i jakiś koleś mnie, bo prawie pusty był tramwaj i on mnie tak puknął w ramię i powiedział, to chyba pani tablet, wypadł pani i chciałam go ukraść, ale jak usłyszałam, że ma pani raka, bo chyba zrozumiałam, że to ja mam przychodnie, to pani oddałem.
Ej, i to było dla mnie,
słuchaj, ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć, tylko drzwi się zamknęły z tym, ja trzymałam ten tablet i myślę sobie, co za dobry złodziej, z jednej strony chciał ukraść, ale się przyznał. To jest w ogóle niesamowite, no strasznie dziwna historia. Ale słuchaj, jeszcze jest w ogóle co za dziwnych historii.
Empatia
to fajne. Tak, empatia, to jest widzisz coś, czego teraz brak.
Słowo.
Tak, akurat mnie zaskoczył. Mówiliśmy o twoim tacie.
Tata.
To jest coś, co jest w ogóle, jak mi robiłaś te
tata
włosy.
Tata cień.
To jest niesamowita historia, bo... Ty nie wiesz, kto jest twoim tato.
No nie wiem. A w ogóle to jest śmieszne, bo wszystkie moje klientki wiedzą, jakby, wiesz, znają historię, nie?
Ale, no właśnie, czyli robisz mi włosy i powiedziałaś, stara, bo jesteśmy ze znajomymi i to jest taki mój stały żart, że oni coś mówią, ja mówię, dobra, słuchajcie bez śmiechów tutaj, bo ja nadal nie wiem, kto jest moim ojcem.
Tak.
Ty zrobiłaś coś, co trochę ci też ukierunkowało, gdzie ty się musisz rozwijać, trochę w sensie tą samą świadomość. Mhm. Czyli ty wiedziałaś od zawsze, że to jest dla ciebie jakimś takim problemem, tak. Czymś takim, co by to po prostu wzbudzało ciekawość. Kto jest twoim tatą?
No taką absolutną ciekawość.
No.
Największą. No ja miałam w ogóle takie... jakby nie wystarczy nam na pewno czasu, żebym ci
no
to
jasne,
powiedziała.
No jasne, całą historię życia.
Jest tak, że jestem dziewczyną,
no.
Dowiaduję się, że na przykład nie mam taty, albo no. Że ojciec, który mnie wychowywał do tej pory, nie jest moim ojcem, albo no. Ojciec, którego moja matka wskazała, że będzie moim ojcem, okazał się nie być
nie
moim ojcem.
Nie będzie ojcem w ogóle po testach DNA, też mi opowiedziałaś.
Tak,
to
tak,
jest
tak,
w ogóle gruba historia, jak na serial.
Zrobiłam testy, no i mówię sobie, kurwa.
Kto jest twoim ojcem?
Ja miałam takie koszmary w ogóle przez tydzień,
no.
Że jest ksiądz, jest moim ojcem, strażak, w ogóle
ale ty się śmiałaś trochę z tego, nie? Mówiłaś babci, że
tak.
Żeby ci powiedzieć, weź powiedz, ktoś tam,
dobra, siedzimy przy stole i tam, dobra, my tu gadu, mówię, wy tu ciepłe jedzonko, ja nadal tak. Nie wiem, kto jest moim ojcem. I moja babcia mówi, no ta nigdy nie przestanie. Mówię, no nie, no bo to jest taka ciekawość, że na przykład moje przyjaciółki, które mają ojców, ale na przykład są alkoholikami, jacyś, wiesz, w ogóle dysfunkcyjne rodziny, ojciec jakiś, nie wiem, wojskowy i muszta no. W chacie, wiesz, i ta dziewczynka wszystko potrafi, no. Nie? Przykręcić śruba, jak zrobię tak. Faceta, to nagle się okazuje, że facet spierdala, bo ona po prostu ma już tak, wiesz,
tak.
Nie, ty nic nie rób, ja wszystko
tak,
zrobię.
Tak.
I nie może się facet wykazać. No to
tak.
Ja miałam tak, że ja myślę sobie, wszystko się nauczyłam sama, nie? Nikt mi nic nie pokazał. Matka wyjechała, ojca nie ma.
I ty mieszkałaś przecież sama w ogóle.
No sama mieszkałam tam, od 15 roku życia.
I musiałaś sama zrobić pranie,
tak.
Sama sobie tam
opowiadać.
Tak, firanki prałaś. Przepraszam bardzo, Hela wymyśliła nowy sposób prania firan. Polegał on na tym, że firana wisiała, a Hela miała wiadro z wodą i wsadzała firanę od dołu, podnosząc wiadro do góry.
I im wyżej byłam, tym musiałam na krzesełko i wyżej, i wyżej. No i koleżanka weszła i mówi, co ty kurwa robisz?
Ja a to było 15-letki pomysł na pranie firany.
No nie widziałam, no wiesz, jak czegoś
bardzo
nie
dobre.
Zobaczysz... No
ale
nie
przynajmniej widzisz schła wisząc i
uciekała. Na panelki.
Na panele. Yeah. Czyli ty się wszystkiego musiałaś uczyć i przede wszystkim musiałaś cały czas sobie ponawiać to pytanie w głowie, kto jest moim ojcem.
No.
I jak się, wiesz, z tym uporałaś? W sensie,
no
w którym momencie...
No mi się wydaje, że jeszcze się nie uporałam.
Ale
nie,
od początku, kiedy te myśli, tak jak ci babcia powiedziała, że no ta nigdy nie skończy. Czyli to jest właśnie coś, czego ty nie potrafisz sobie, wiesz, odpuścić.
No nie.
To jest taka ciekawość, której się nie da.
Poszłam w taką bardziej ścieżkę
porzucić.
Trochę duchową, żeby się uspokoić z tym. Żeby faktycznie dostrzec to, że ja jestem ważna i żeby sobie to zaakceptować, bo uważam, że dla córki ojciec jest taką naprawdę postacią, która buduje bardzo...
Poczucie własnej wartości też.
Najbardziej, wydaje mi się.
No.
To tak samo jak faceci mają, wiesz, matki takie, które im tam obcinają te jajca normalnie.
No, i
potem są takie,
tak
wiesz, mami synki.
Tak.
To wydaje mi się, że trzeba się nauczyć być takim rodzicem też, żeby jeżeli nie ma tego drugiego rodzica, to żeby też nie zaszczepiać w tym dziecku nienawiści do tej drugiej strony.
To prawda.
Bo ja tego nie znoszę na przykład. Nie? Bo moja mama nigdy mi złego słowa, bo moja mama mi po prostu nie powiedziała ani dobrych rzeczy, ani złych. Ja powiedziała, będziesz starsza, to się porozmawiamy. Będziesz starsza, to się dowiesz.
A czy kiedy nastąpił w takim razie ten moment, że byłaś starsza?
Jak miałam 15 lat i zanim moja mama jeszcze chyba do Włoch wyjechała, to się upiłam pierwszy raz z koleżanką moją jednym piwem na koniec gimnazjum. Nie?
I to 16. Był ten moment, że się zrobiłaś starsza i mama ci powiedziała?
Nie, no po prostu z awanturą poszłam do niej, wiesz, z nienawiścią. Że
i wiesz, ty to jesz ciepły posiłek, a ja nadal nie wiem, kto jest moim ojcem.
No coś w tym stylu właśnie.
Czyli w
no,
takim
jak
razie...
mi nie powiesz, to się wyprowadzam albo to, jakiś szantaż taki.
I doszło do tej rozmowy. I ty w jaki sposób, jak już jesteś matką, to jakbyś sama coś takiego zrobiła? Bo w ogóle wydaje mi się, że to jest mega trudna rzecz.
Świadomość,
nie?
Wydaje mi się też. Wiesz, ja już po tym, co ja przeszłam do tej pory, po tym, co ja zrobiłam w kierunku, żeby, wiesz, bo ja, u mnie był nawet Jasnowic, nie?
Aha, no tak.
I tak, jeszcze mam zamiar iść do Wróżki.
Czyli co ty przetestowałaś, żeby sobie poradzić? Wszystkie rzeczy. Jakie są metody Heli na to, żeby sobie uspokoić trochę chęć nawet
poznania?
Nie wiem czego, poznania.
Nie, to nie jest uspokojone.
Albo zaspokojenia tego właśnie,
Tak, to dobrze,
co
to dobrze,
już spróbowałaś?
No, spróbowałam zakopać się w grobie na przykład.
Opowiedz mi ziemi. O tym zakopaniu się w ziemi. O. Gdzie to było? To jest gdzieś w Polsce.
Tak, tak. Jakby może nie będę mówić gdzie, bo to jest raczej takie...
Ale to jest metoda czego zakopania?
No, wiesz, takie żałoba ludzie chodzą jakaś? Na terapię 2 lata na przykład. No. Ja jestem takim hardkorem, no. że ja po prostu potrzebuję takiego kopa w dupę, no. żeby się podnieść od razu. A jak mnie ktoś skopie, to się będę jeszcze rzucać.
Czyli jak się ktoś zakopie w ziemi, to ty po prostu wyszłaś z tego dołka.
Wyszłam i sobie przemyślałam dużo, bo zostałam sama ze sobą. I...
To tak jak w tej kabinie sensorycznej teraz. Jak ja byłam w tym takim floatingu się to tak. nazywa i wszyscy mówili, super, to jest takie ekstra, w ogóle twoje myśli odpłyną, będzie tak, wszystkie mięśnie ci się wyluzują. A ja po prostu boisz, było mi... Nie, ja się nudziłam, stara. Leżałam ja w tej wodzie, jest, jak mi się tam nudziło. A najgorsze było to, że się nie mogłam z tych pleców przewrócić na brzuszek. Wiesz, co chodzi, że leżysz tak długo na plecach, że już chcesz zmienić.
Na plecach to nie da się zasnąć, wiesz? Tak. Bo w tym grobie też trzeba było
na
plecach leżeć.
Na plecach w grobie leżałaś. A i co jeszcze robiłaś? Czyli zakopywałaś się w grobie, jakieś chyba minerały, nie, te co, no, kryształy.
Tak, kamienie, wszystkie takie energetyczne. Oczyszczające rzeczy. No, ogólnie na kambo.
Ale normalnie
chodziłam.
Na terapię. Na co?
Na kambo, to jest takie...
Co to jest kambo?
Takie warsztaty tam amazońskie, wiesz, różne tam.
A, jest jeszcze coś takiego, coś z warejki? Czy jakaś taka energia, czakry, coś tam, uwalnianie złej energii? Chodziło. W ogóle jakieś cuda ludzie teraz tworzą.
Ja poszłam raczej w takim kierunku bardziej holistycznym i na przykład z totalnej biologii zaczęłam sobie czytać, że jak mnie ręce swędziały, to wiesz, to nie było to dermatologiczne, tylko bardziej psychiczne i dlaczego. No i właśnie wyszło tam kilka razy różne jakieś takie rzeczy typu, wiesz, niedowartościowanie właśnie. No i wszystko to sprowadzałam do tego, że ja nie mam tego ojca. I czyli... na przykład jak zajmuję się włosami i jest, wiesz, jakieś na przykład fajne przedsięwzięcie, to zawsze w takich sytuacjach myślę sobie, kurczę, jakich ja super ludzi poznaję. Jak komuś opowiadam o tym, że nie mam taty, bo nie mam z tym problemu, bo mi się wydaje, że jak ja o tym mówię, to też jest takie oswajanie moje, wiesz. I ktoś mówi, Hela, ale tak naprawdę wiele razy to słyszałam od bardzo mi bliskich osób, ale też i tych świeżo takich nowo poznanych, tak jak od ciebie, na przykład, że jestem fajna, miła i
to jest w ogóle taka
że to jest wartościowe.
Tak, taka energia, która od ciebie
to
bije,
ja bym chciała, żeby to mi powiedział mój ojciec. Właśnie.
A, może widzisz, to jest.
To jest pierwszy, wiesz, pierwszy facet w moim życiu, dlatego mam problemy z jakimiś, kurde, co chwilę, wiesz, facetami. Może nie co chwilę, bo teraz jestem w stałym związku, ale też sobie tak myślałam, że mówię, kurde. No,
tyle historii.
Wiesz, jakbyś miała obraz na podobieństwo, no to jakby to się samo, wiesz, jakby masz obraz, masz na podobieństwo, dlatego też się mówi, że dziewczyny chyba biorą sobie takich facetów podobnych do ojców.
No, ja mam takie, albo że właśnie się bierze takiego, albo antyojca.
Albo anty,
że
tak.
W ogóle
jak
wiesz,
piły
że
bił, to takiego nie weźmiesz.
Tak,
jak,
ale też, to też trzeba mieć świadomość, widzisz, to wszystko przychodzi z wiekiem, albo z takim, nie wiem, jakimś, wydaje mi się, że w ogóle my się uczymy najwięcej o sobie, przyglądając się w ogóle w rozmowach z innymi ludźmi, w tym, że coś usłyszymy i tak się, wiesz, tak ci to zostanie w głowie i sobie będziesz myśleć o czymś. Tak jak właśnie, jak ja siedziałam w tej kabinie sensorycznej, tam czy tej deprywacji, że tak miałam ten floating, to sobie, albo na przykład właśnie, jak są jakieś takie odkrycia, które ci przychodzą, bo ktoś coś powie i ty sobie myślisz, kurde, faktycznie, w ogóle nie myślałam o tym. Tak jak ty mówiłaś o tym, że twoi...
To są nowe szczepy takie.
Dokładnie, no. Ja ale tak wiesz, ty masz jeszcze swoje dzieci, masz dwójkę swoich dzieci, więc masz jeszcze o tyle ten brak taty jest dla ciebie też taką wskazówką, w jaki sposób twoim dzieciom ułatwić proces, też żeby one nie musiały zadawać sobie niektórych pytań.
No, też, to też jest trudne.
Później
się
oczywiście
swój
13,5-letni syn powie, że to jest wszystko twoja wina i że ci nie znosi i trzaśnie drzwiami, mimo tego, że mu całe życie, wiesz, poświęcasz. I to jest w ogóle bardzo inspirujące, że ty tak otwarcie o tym mówisz, bo to nie jest rzecz, której się...
Taka, wiesz, jakbym nie gadała, to nie miałabym kontaktu też w sumie z klientkami. Jakby każdy człowiek, który do mnie przychodzi, jest na tyle ważny dla mnie, że i jego historia jest dla mnie ważna i wydaje mi się, że muszę też zwrócić jakby to, że dać kawałek siebie tego.
Jasne.
Że to jest super, wiesz, bo ja dzięki temu jakby taki... Mówiła tylko o tym, czy tak wiesz, o takiej dupie Marynie, no to nie nawiązywałabym takich bliskich relacji i te moje klientki nie byłyby dla mnie tak jakby ważne i ja dla nich, bo skoro ja słyszę, że po tylu latach one tylko do mnie chcą przyjść, chcą pogadać, one się pytają, wiesz, właśnie o to wszystko, no to czuję, że to jest ważne, nie? Że to, co robię, to jest kurczę, no takie...
To jest super. Przez te godziny, kiedy u ciebie byłam i mi robiłaś włosy, to było taki... to było fajniejsze niż filiżanka kawy rano. I ty mnie uczęstowałaś w przepięknej zresztą filiżance w ogóle rano kawką, ale w ogóle sama rozmowa z tobą i to ile miałaś energii od 8 rano wstara, że ty wstajesz, żeby mi te włosy umyć.
Ale to jest vice versa, wiesz, bo to nie zawsze tak jest, jak przychodzi ktoś...
To jest
ktoś,
świetne.
Jak że... przychodzi ktoś taki energetyczny, to się łapie, nie? Bo to się wymienia, to jest lustro po prostu.
To jest naprawdę, ja poczułam wtedy, że wow, przyszłam i jestem w ogóle naładowana ekstra energią. Dało mi to super kopa w ogóle na cały dzień i się mniej stresowałam tym, co tam miałam wreszcie dnia zrobić. I to było w ogóle bardzo wartościowe. W ogóle super. Tyle się od ciebie nauczyłam podczas tej krótkiej, stara stylizacji to włosa. I to jest...
Jestem trochę zawstydzona teraz.
Ale musisz wiedzieć, my się nigdy nie potrafimy sobie prawić komplementów i nie potrafimy komplementów sobie przyjmować.
Nie widać, ale się uśmiecham bardzo.
Tak, słychać na pewno. Więc przyjmujmy te komplementy i sobie może częściej je mówmy. Także jesteś super, robisz super robotę.
Super, dziękuję, ty też.
Ej, to dzisiaj na hasło komplement. Na hasło komplement będzie kod rabatowy 20% do showroom i możecie tego kodu... Komplement jest pięknym słowem. Więc przez 48 godzin od teraz możecie sobie kupić coś... Tak dla sobie. Dla siebie, albo dla przyjaciółki. I dajcie sobie jakiś komplement.
Z dobrą energią.
Dobra, dziękuję ci bardzo,
Hela. Dziękuję bardzo, super było.
Bardzo było super z tobą pogadać. Usłyszymy się z wami w następnym odcinku w środę rano.